jeśli macie Biblię, to otwórzcie je w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 4. I ja przeczytam kilka wersetów od 14 wersetu. Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. Teraz zobaczcie, czytamy. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, wszechmogący Ojcze, dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj być, aby rozważać Twoje słowo, aby uczyć się o Tobie, aby uczyć się o naszym Panu Chrystusie. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj przez to rozważanie na podstawie Ewangelii Łukasza. Prosimy Cię, zechciej nas dzisiaj pobłogosławić i spraw, byśmy posiedli mądre serca, aby Ciebie sławić, Panie, aby Ciebie jeszcze bardziej kochać w naszym życiu, aby jeszcze bardziej, Panie, przylgnąć do Ciebie i stawiać Ciebie zawsze na pierwszym miejscu. Prosimy Cię przez wzgląd na Twoje dzieło, na Twoje cierpienie, prosimy, daj nam Ducha Świętego, aby nam dzisiaj w tym dziele pomógł. Amen. Kochani, słuchajcie, dzisiaj kazanie na podstawie Ewangelii Łukasza. Nie będę dzisiaj omawiał poszczególnych wersetów, ale dzisiaj, jak słyszeliście, trzecie czytanie właśnie miał. Mariusz czytał z Ewangelii Łukasza, dalej w 4 rozdziale. Ja bym dzisiaj chciał to kazanie roboczo zatytułować: Podziały ujawniają myśli serca. Podziały ujawniają myśli serca. I to jest jeden z motywów przewodnich tego dzisiejszego rozważania. Podziały objawiają myśli serca. Ale chciałbym na początek wam przedstawić, przybliżyć trochę z kontekstu Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza przedstawia nam taką sekwencję wydarzeń z życia Jezusa. Zobaczcie, Jezus najpierw jest dzieckiem, prawda? Wzrasta w duchu, w łasce. Zaczyna nauczać, kiedy ma 12 lat. Objawia się w tym mądrość Boża. Ale później, kiedy dorasta, to mamy taką sekwencję, że najpierw Jezus jest ochrzczony, potem zostaje zabrany na pustynię. Pełen Ducha Świętego idzie na pustynię. Tam jest kuszony przez 40 dni i nocy. Musi tam stawić właśnie czoło pokusom szatańskim. A następnie wraca do tego miejsca, skąd pochodzi. Czyli wraca do Galilei. Wraca do Galilei, aby ogłosić co? Można powiedzieć swój manifest polityczny, aby ogłosić cel swojej misji. I te słowa, które wam dzisiaj przytoczyłem na podstawie Izajasza, to co Jezus odczytał w synagodze w Nazarecie, to jest jego manifest. To jest jego manifest polityczny. Słuchajcie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To jest jego misja tak naprawdę. Jego cel polityczny. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Kiedyś, dawno temu, już kilka lat temu, mówiłem kazanie właśnie dotyczące roku jubileuszowego i nie będę dzisiaj do tego wracał, ale może kiedyś przy innej okazji przypomnę. To jest ten rok, kiedy należało umorzyć długi i wypuścić, co 50 lat wypuścić więźniów na wolność. To teraz Jezus mówi, że to jest celem jego misji. uwolnić tych, którzy są w więzieniu. Także Jezus przyszedł po to, by dokonać wyzwolenia jeńców i by zaprowadzić w swoich rządach właśnie tą zasadę roku jubileuszowego. Ale życie Jezusa tak naprawdę, chciałbym wam zwrócić na to uwagę, że odzwierciedla życie Izraela. Jezus przyszedł, aby powielić jakby wydarzenia z historii Izraela, bo Izrael w swoim powołaniu jako Syn Boży upadł. Izrael nie był w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie wykonać woli Bożej. Jezus przyszedł, aby to zrobić. Zobaczcie, w bardzo podobny sposób wydarzenia w życiu Izraela miały miejsce. Najpierw Izrael został ochrzczony. Gdzie został ochrzczony? Jak czytamy, w Morzu Czerwonym został ochrzczony. Później został w mocy ducha. Ta chwała, ta chmura chwały zaprowadziła Izraela na pustynię. Tam był kuszony przez 40 lat. A potem właśnie pod wodzą Jozuego miał dokonać czego? Miał dokonać podboju ziemi. I oczywiście ten Izrael testu na pustyni nie przeszedł. Jezus przeszedł test doskonale, był posłuszny Bogu, ale Izraelici niestety, ale jak to mówi nawet Księga Liczb, dziesięciokrotnie się sprzeniewierzyli Bogu, więc to pokolenie musiało wymrzeć. Dopiero nowe pokolenie pod wodzą Jozuego dokona podboju ziemi. Także dopiero to drugie pokolenie wchodzi do ziemi. I choć słuchajcie, kiedy czytamy Księgę Jozuego, ten podbój ziemi może nam się kojarzyć bardziej z czystkami etnicznymi czasami. Dzisiaj zresztą wielu komentatorów tak to postrzega. Ja myślę, że to nie jest właściwe, to logiczny wniosek, ale dzisiaj wielu tak to postrzega jako czystki etniczne, nałożenie klątwy niby na jakieś miasto i zabicie wszystkich w tym mieście. To tak naprawdę, i może to was zdziwi, ale w tamtym wypadku też chodziło, tak jak w przypadku Jezusa, o wyzwolenie jeńców. Wyzwolenie jeńców. Chodziło o wyzwolenie ziemi i ludów, które tam mieszkały, spod panowania opresyjnych władców Kanaanu. Spod panowania, można powiedzieć, szatanów. Spod panowania faraonów ziemi kananejskiej. Widzimy to na przykładzie Rahab i Gibeonitów. To byli ludzie, którym nie podobało się ogólnie ta władza, pod którą żyli. I dlatego oni przyłączyli się do Izraela. Oddzielili się od swoich ziomków, uwierzyli Słowu Bożemu, aby zyskać właśnie wyzwolenie. I zobaczcie, ich serce przez podział, znowu widzimy dzięki podziałowi, że serce było inne. Tak jak mówiłem dzisiaj, podziały ujawniają myśli serca. Oni się oddzielili od swoich ziomków i pokazali, że ich serca były inne. Ale słuchajcie, Stary Testament dużo mówi na temat tego, że to nie były czystki etniczne, że to było wyzwolenie spod opresji. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa dużo czytamy o obrzydliwościach, które czynili tamci ludzie, królowie tamtych terenów, w co wciągali ludzi i jak żyli. Zobaczcie, na przykład podam wam dwa przykłady, jeden z Księgi Powtórzonego Prawa, drugi z Księgi Kapłańskiej. Zobaczcie, 18:12, 5 Mojżeszowa. Nie będziesz, nikt nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Także tutaj właśnie jakieś mega bałwochwalstwo, jakieś czary, wszystko to sprawiło, że ci ludzie po prostu byli zdeprawowani. W Księdze Kapłańskiej natomiast czytamy tutaj o ich, o po prostu ich, można już powiedzieć, etyce seksualnej. Tutaj jest cały jakby w 18 rozdziale Księgi Kapłańskiej mamy cały spis różnych seksualnych grzechów, można powiedzieć. Nie będziesz na przykład słaniał nagości twojej synowej, czy nie będziesz spał ze swoją synową i tak dalej. I nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, tutaj mówi Bóg. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana przed ukarami za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Czyli zobaczcie, byli winni wszelkiego kazirodztwa, wszelkiej, można powiedzieć, zoofilii, wszelkich takich naprawdę obrzydliwości, które, na które my dzisiaj nawet byśmy się oburzyli. Pewnie większość naszego społeczeństwa. Także zobaczcie, to był normalny etos życia tamtych ludzi. I teraz Jozue dokonał wyzwolenia, można powiedzieć. Dokonał wyzwolenia może tej wiernej resztki takich ludzi jak Rahab, Gibeonici właśnie spod takiego opresyjnego systemu. Podobne zresztą wyzwolenie widzieliśmy wcześniej w przypadku Eksodusu z Egiptu. Tam też Faraon narzucił odpowiednią etykę, odpowiednie... Wiecie, jaka to była etyka? To była etyka aborcji, zabijania dzieci albo jeszcze nienarodzonych, albo dopiero co narodzonych. To było zniewalanie ludzi, to było przymuszanie ich do niewolniczej pracy. Także mamy tutaj do czynienia z bardzo podobnym obrazem. Mojżesz wyzwolił Izraela z Egiptu. Teraz Jozue wraz z armią Pana, można powiedzieć, z Izraelem, wyzwala też Kanaan spod panowania tyranów. I oczywiście ci, którzy się przeciwstawiają, zostają pokonani i pobici. I słuchajcie, Jezus, myśląc o Jezusie jako tym, który wypełnia rolę Izraela, powinniśmy o nim też myśleć jako nowym Mojżeszu i nowym Jozuem, którzy Jezus po prostu przyszedł, aby dokonać, można powiedzieć, wyzwolenia ludzi spod opresji Nowego Egiptu czy spod opresji Nowego Kanaanu, którym stał się sam Izrael. Zobaczcie, Jezus mówi tak do przywódców ludu, przywódców Izraela w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza. On zaś rzekł, biada wam, tak, 46 werset, biada wam, zakonoznawcy, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem nie dotykacie tych brzemion. Słuchajcie, to był system opresyjny, to był system, który zniewalał ludzi, to był system, który, można powiedzieć, stał się takim faraonem. Nie? Przywódcy Izraela stali się nowymi faraonami. Więc Jezus teraz, kiedy zostaje ochrzczony, kiedy ogłasza ten swój manifest polityczny, który ma na celu właśnie wyzwalanie ludzi, Jezus wchodzi do Galilei, czyli najpierw do tej swojej krainy, gdzie wyrósł, był wychowywany. Wchodzi do synagog, zobaczcie, do synagog i tam właśnie w synagogach dopatruje się problemów. Właśnie w synagogach, w tych miejscach modlitwy, można powiedzieć, w miejscach zgromadzeń nauczania Tory, doszło do wielkich, można powiedzieć, niegodziwości. Doszło do wielkich nieprawości. To, że Jezus wypędza demony, to z jednej strony oczywiście są fakty historyczne, z drugiej strony to jest też nauka o tym, że tak naprawdę to w kościołach demony opanowały ludzi. W kościołach tamtego czasu, w synagogach tamtego czasu demony panowały ludzi. Dlaczego? Ponieważ zostali związani złymi naukami, zostali związani fałszywymi prawami, można powiedzieć niebożymi, antybożymi prawami. Także zobaczcie, Jezus wchodzi do ówczesnych kościołów, które omamiły i zniewoliły ludzi swoimi naukami i przepisami. I słuchajcie, kiedy Jezus trafia do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta i właśnie w synagodze dokonuje tych uwolnień, pastorzy tej synagogi wpadają w szał i chcą go strącić z góry, nie? Chcą go wziąć na górę i go zabić, więc odchodzi do Kafarnaum i tam uwalnia ludzi. Chodzi po wszystkich synagogach galilejskich i tam wyzwala ludzi. Potem na końcu widzimy, że trafi do Jerozolimy, aby właśnie przyjść przed oblicze samego Faraona, można powiedzieć, czyli arcykapłana i Sanhedryn, jego świtę. Ale chciałbym wam zwrócić jeszcze jedną uwagę właśnie dzisiaj na wątek związany z manifestem Jezusa, czyli z tym manifestem, który mówi o wyzwoleniu ludzi. Na początku Ewangelii Łukasza, kiedy rodzice przynoszą niemowlę jeszcze wtedy Jezusa do świątyni, Napotyka ich Symeon. I Symeon ma proroctwo dotyczące tego malucha, tego dziecięcia. On prorokuje w taki sposób. I tutaj napotykamy temat tego naszego dzisiejszego kazania. Oto ten przeznaczony jest, aby przez niego upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby ujawnione były myśli wielu serc. Gdybym miał ten długi werset skrócić, to należałoby go wyrazić w taki sposób. On jest przeznaczony na to, aby przez niego dokonały się podziały, które ujawnią myśli wielu serc. Także Jezus, wykonując swoją misję, swoje zadanie uwalniania ludzi z fałszu, z błędnych nauk, z czarów, można powiedzieć, z tych wszystkich gusł, tak? Gusł? Jak się to odmienia? Z wszystkich czarów, z wszystkich tych zabobonów, Jezus ujawnia w tym kontekście, dzieli ludzi i ujawnia myśli ich serc. Zobaczcie, wszędzie w Ewangelii Łukasza, ale nie tylko w Ewangelii Łukasza, wszędzie w Ewangelii Łukasza są podziały, rozdziały. Zobaczcie, co się dzieje. Jezus jest od początku podzielony z przywódcami żydowskimi, to już ci, nawet w jego rodzinnym mieście, w tej pierwszej synagodze, pastorzy tej synagogi chcą go zabić. Jest podzielony z arcykapłanami i uczonymi w piśmie. Oni wszyscy spiskują, aby go zgładzić, aby go zabić. Zobaczcie, wśród 12 uczniów, najbliższych uczniów Jezusa, następuje podział. Judasz się zapiera Jezusa, szatan chce ich przesiać, chce ich poddzielać, jednych od drugich, a tak naprawdę chce ich ostatecznie też skłócić z samym Jezusem. Uczniowie się kłócą między sobą. Widzimy rzeczywiście, że poniekąd się udaje. My to czasami przechodzimy tak mimochodem tego wersetu, ale słuchajcie, uczniowie debatowali tam bardzo ostro, kto ma być między nimi pierwszy, kto jest najważniejszy między nimi. Oni się po prostu kłócili, oni się spierali. Nie było między nimi zgody. Także podzielili się o to, kto ma być z nich największy. Wtedy oczywiście Jezus ich zgromił i opowiedział, kto jest największy. A zobaczcie, co Piotr robi niedługo po tym. Piotr tak naprawdę wyznaje pod koniec Ewangelii, że nigdy nie znał Jezusa. Nigdy nie znał Jezusa. Jeszcze do tego wątku troszkę później powrócę. Ale zobaczcie, wszystkie te podziały, które się dokonują z powodu Jezusa, objawiają czy ujawniają prawdę o ludzkich sercach. Mamy trzy rodzaje serc w tym Ewangelii. Po pierwsze, mamy zatwardziałe serca przywódców żydowskich. Widzimy też zdradliwe serce Judasza, jednego z 12, jednego z najbliższych. I widzimy chwiejne serce Piotra i prawdopodobnie też pozostałych uczniów. Może Piotr jest właśnie tutaj symbolem pozostałych. Oczywiście pytanie, które dzisiaj też wam postawię, jakie jest nasze serce z tych trzech rodzajów. Słuchajcie, w zasadzie w naszym życiu jest bardzo podobnie. W naszym życiu jest zawsze tak, że podziały następują. W naszym życiu też się dokonują podziały, czy tego chcemy, czy nie. Czasami podziały są na lepsze, a czasami podziały są na gorsze. To, że mężczyzna się oddziela od rodziców i wychodzi z domu i łączy się z żoną, to jest dobre, bo to tworzy nową chwałę, można powiedzieć. Ale zdarzają się w naszym życiu często sytuacje kryzysowe, które tworzą podziały i wtedy my musimy dokonać pewnych wyborów, tak jak wyborów musieli dokonać uczniowie Jezusa. Zobaczcie, w takim najgorszym wypadku wybory mogą zniszczyć. Nie? Na przykład kiedy rodzice się dzielą i następuje rozwód, no to tego typu wybory mogą zniszczyć dzieci. Nie? To są te trudne, niszczące wybory, kiedy dzieci muszą wybrać pomiędzy rozdzielonymi rodzicami. A jednak wyborów musimy dokonywać. I chciałbym wam zwrócić uwagę, że już od początku w sumie historii Izraela, Izrael był zawsze wezwany do dokonywania trudnych wyborów pomiędzy właśnie dwoma etosami życia, można powiedzieć. Tym etosem egipskim czy kananejskim i etosem Bożym, Bożego Królestwa. Pamiętacie? Koniec końców, końcówka Księgi Jozuego. Jozue odnawia przymierze z Izraelem i tam padają bardzo ważne słowa. Jozue mówi do nich: wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Panu czy innym Bogom. Lecz wiedzcie to, że ja i mój dom będziemy służyli Panu. Tutaj Jozue wyraźnie mówi: wybierzcie. Jezus, dokonując podziału, wrzuca bardzo podobne wyzwanie do tego, co powiedział Jozue. Jezus tak naprawdę mówi: wybierzcie. To widzimy na przykład w 6 rozdziale Ewangelii Jana, nie? Kiedy się wszyscy zgorszyli, Jezus mówi: no to czy i wy mnie opuścicie? Ale tak naprawdę Jezus mówi cały czas uczniom: wybierzcie, z kim chcecie być. Wybierzcie, z kim chcecie być. I tak naprawdę, zobaczcie, w tych wszystkich trudnych wyborach w naszym życiu, tak naprawdę wybór następuje między różnymi lojalnościami. Między wiernością temu czy tamtemu. Między wiernością tej czy tamtej. Także wybór najczęściej w naszym życiu dotyczy naszych lojalności. Każdy wybór pociąga za sobą konsekwencje dotyczące naszej lojalności. Zobaczcie, małżeństwo i wierność żonie oznacza co? Lojalność osobistą, lojalność seksualną. Czyli to oznacza na przykład to, że gdyby na horyzoncie w pracy na przykład, czy na horyzoncie gdziekolwiek pojawiła się ładna, zainteresowana kobieta, która twierdzi, że rozumie nasze problemy i dylematy, no to wiadomo, że tutaj nasza lojalność powinna wyraźnie się opowiedzieć przeciwko czemuś takiemu i pozostać z żoną, której żeśmy tą lojalność ślubowali. Wierność przyjacielowi, zobaczcie, co oznacza. Oznacza bycie z tym przyjacielem na dobre i na złe. Trochę jak w małżeństwie, nie? Ale przyjaciół, właśnie przyjaciół, dobrze się mówi, że poznaje się w biedzie. Tak naprawdę bycie lojalnym to jest bycie lojalnym na dobre i na złe. Po angielsku to się mówi through thick and thin, tak? Na dobre i na złe. Bez względu na to, co się dzieje, ja jestem z przyjacielem, ponieważ ja po prostu w jakiś sposób się z nim związałem, prawda? Nawet gdyby inni o mnie zabiegali, to ja go nie odrzucę, ale zawsze z nim będę, prawda? I zobaczcie, w bardzo podobny sposób wierność Bogu jest z wiernością Bogu. Wierność Bogu oznacza trzymanie się Go nawet w testach i próbach, nawet czy to w dobru, czy w niedostatku. To jest tak jak w małżeństwie, prawda? To jest właśnie wierność Bogu, nie? Lojalność. Lojalność, bycie z Nim, ufanie Jego Słowu. Bycie z Jego ludem jest też odpowiedzią na naszą lojalność względem Boga. I zobaczcie, lojalność nasza zawsze powinna być pełna. A to znaczy to, że na przykład, zobaczcie, nie zapewniamy z jednej strony ludzi o naszej przyjaźni, by kilka chwil później za ich plecami wyrobić im odpowiednią markę czy odpowiednie imię. Kiedy właśnie żenimy się, nie, przysięgamy, że będziemy lojalni bez względu na wszystkie zmiany i przeciwności życia, skądkolwiek by one nie nadeszły. Widzicie, lojalność, tak naprawdę wiara, to jest wierność, dotyka wszystkiego w naszym życiu. Nasze plany, działania, więzi z ludźmi, uczucia, myśli, pragnienia. To wszystko, słuchajcie, kiedy jesteśmy lojalni, kiedy jesteśmy wierni, to wszystkie te rzeczy muszą się dostosować do naszej wierności, do naszej lojalności. Tak samo właśnie jest z naszą lojalnością, czy powinno być z naszą lojalnością względem Jezusa. I teraz chciałbym wam właśnie powiedzieć trochę o Piotrze. Co się stało z Piotrem? Widzimy to u prawie wszystkich ewangelistów, też u Łukasza. Widzimy właśnie ten trzeci rodzaj serca. Następuje podział, następują trudne, kryzysowe sytuacje i teraz objawia się serce Piotra. Posłuchajcie, to jest serce Piotra, które dokonuje całej serii złych wyborów. Złych wyborów, które, można by powiedzieć, przeczą lojalności względem Jezusa. Zobaczcie, 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Ciekawe wyznanie Piotra. Piotr przyrzeka Jezusowi, że będzie z nim wszędzie. będzie z nim w więzieniu i będzie z nim w chwili śmierci. Nie? Można powiedzieć, przysięga przyjacielowi, że go nie opuści. Nie opuści go w biedzie. Jednak kilka godzin później dowiadujemy się tak naprawdę, ponieważ nastąpił kolejny podział. Jezus został już wyraźnie rozdzielony tutaj z jego wrogami, z arcykapłanem i jego świtą. Następuje kolejny podział i widzimy tak naprawdę, jak jest serce Piotra. Kilka godzin później widzimy go jako tego, kto idzie z dala od Jezusa. To jest ciekawe, 22:54. Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł z nim z daleka. Myślę, że to Łukasz nie na darmo używa właśnie takiego wyrażenia. Kilkanaście wersetów wcześniej Piotr przyrzeka Jezusowi, że będzie z nim. Nie będzie szedł jakby obok niego, czy to w więzieniu, czy nawet na śmierć. Później, kilkanaście wersetów dalej, widzimy, że Piotr jest z dala od Jezusa. To jest jakby pierwszy znak jego chwiejności. Jeszcze chwilę później widzimy go jeszcze bardziej oddalonego od Jezusa. Widzimy go na pałacu, na dziedzińcu pałacu arcykapłana, jak grzeje się przy jednym ogniu z wrogami Jezusa. Nie? Teraz jakby łączy się z wrogami Jezusa, żeby się zakamuflować. Zobaczcie, dalej, jeszcze większe odsunięcie. Naciskany przez służącą, by wyjawić swoje więzi z Jezusem, wypiera się wszystkiego. Wypiera się wszystkiego, wszelkiej więzi. Wypiera się, że zna Jezusa, wypiera się związku z uczniami Jezusa i wiecie co? W tym wszystkim, w tej chęci ratowania własnej skóry, można powiedzieć, wypiera się nawet z własnego pochodzenia. Mówi, że nie jest z Galilei, że ona coś pomyliła. Nie, ja nigdy, tak jak ja bym wam powiedział, ja nigdy w Czemnice nie byłem. Ja w ogóle nie wiem, co to za miasto. Nie znam tego miasta. Może brzmię jak ludzie z tego miasta, ale nie jestem z tego miasta. Także słuchajcie, tak naprawdę Piotr, zobaczcie, zupełnie do końca rozwiązuje wszelkie lojalności z Jezusem. Z jednej strony obiecał, że będzie z Jezusem bez względu na wszystko. Teraz zaprzecza, że kiedykolwiek był nawet w pobliżu Jezusa. Nie? Kiedy te wszystkie rzeczy się działy w Galilei, to on był gdzieś, nie wiem, na wakacjach chyba w Grecji albo w Rzymie. Także zobaczcie, otoczony właśnie wrogami w kontekście podziału, instynkt samozachowawczy Piotra bierze górę czy gra pierwsze skrzypce. Zamiast podjąć ryzyko przyznania się, zamiast właśnie stanąć przy przyjacielu, tak jak powinien był uczynić, on co oddala się w milczeniu od Jezusa. On w ogóle się nie przyznaje do Jezusa. Tylko widzicie, taki instynkt, tego typu instynkt jest sataniczny. Tego typu instynkt jest sataniczny, ponieważ Jezus wyraźnie powiedział, kto chce zachować życie, straci je, a kto straci dla mnie swoje życie, ten je zachowa. Nie? To jest tak naprawdę właściwa droga. Ale słuchajcie, to nawet się przenosi na inne dziedziny naszego życia. Tak samo się dzieje w naszych innych lojalnościach. Zobaczcie, mąż, który nie broni dobrego imienia żony, czy człowiek, który nie broni dobrego imienia swojego przyjaciela, są podobni do chwiejnego Piotra. Nie? Kiedy w towarzystwie wrogowie nastają na naszych znajomych, na naszą żonę, coś mówią o niej na przykład, a my się tylko głupio uśmiechamy, to pokazujemy tak naprawdę też coś odnośnie naszej lojalności. Więzi właśnie, wszelkie więzi opierają się na lojalności. I oczywiście historia Piotra, słuchajcie, jest w pewnym sensie taką historią, którą uczy nas wszystkich o tym, jacy jesteśmy, że z reguły jesteśmy niewierni. Z reguły jesteśmy niewierni. To naszą naturą jest, by bronić własną skórę, by siebie samego chronić, zamiast chronić naszych przyjaciół. I słuchajcie, Piotr zostaje zbawiony. Dzięki łasce Jezusa, dzięki łasce Boga, Piotr zostaje zbawiony. Zostaje zbawiony według Ewangelii Łukasza dzięki temu, że Jezus się o niego modlił. Pamiętacie, szatan chciał ich przesiać. Rzeczywiście Judasz zdradza Jezusa, ale Piotr zostaje ocalony. I Jezus w tym kontekście tego ocalenia, kiedy przemawia do uczniów w ogrodzie Getsemane, uczy nas tak naprawdę, w jaki sposób my możemy ocalić naszą lojalność względem Niego. Zobaczcie, Jezus ocalił lojalność Piotra, dlatego że się modlił o Niego. I nam radzi to samo. Dwukrotnie, słuchajcie, w Getsemane, właśnie w Ewangelii Łukasza to jest takie szczególny wyróżnik, że na początku tej nocy w Getsemane Jezus mówi do uczniów: módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Później, słuchajcie, Łukasz przyrównuje Jezusa, tego co się działo w nocy. Łukasz przyrównuje Jezusa do żołnierza na polu bitwy, który tutaj cytuję, w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I teraz, kiedy się kończy ta noc w Getsemane, Jezus znowu się zwraca do uczniów: módlcie się, abyście nie padli w pokuszenie. Także jeśli upadamy w naszej lojalności względem Jezusa, Jezus wzywa nas do dostarczania ciężkiego boju. Jezus wzywa nas do nawrócenia. Pamiętacie, co się stało z Piotrem? Jezus spojrzał na Piotra, na dziedziniec. Ten zrozumiał. Wstał, wyszedł z dziedzińca, zostawił wrogów Jezusa i gorzko zapłakał, nie? Także nas też Jezus wzywa, byśmy nawrócili się z naszych zdrad względem Niego, byśmy przestali zdradzać naszą lojalność i byśmy znowu przyszli do Niego, byśmy nawet w ciężkim boju staczali, czy byśmy nawet w nocy staczali ciężki bój właśnie w modlitwie, w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modląc. Także Jezus na co dzień pyta nas o nasze lojalności. Jezus na co dzień sprawdza naszą lojalność. Jezus na co dzień chce, żebyśmy Go zapewniali o naszej lojalności. I to nie powinno nas dziwić, bo w każdym związku jest tak, że musimy takie zapewnienia dawać drugiej osobie, żeby właśnie potwierdzić tą więź. Nie? To czasami, nie wiem, żona się pyta męża, czasami mąż się pyta żony, czy mnie jeszcze nadal kochasz, tak? Czy jesteś w stanie dla mnie zrobić to, to i tamto. Nie? Tak samo między przyjaciółmi. Nie? Jeśli, nie wiem, jeśli przyjaciel cię ciągle o coś prosi, ale po iluś tam razach zobaczy, że nie może na ciebie liczyć, no to jaka to jest przyjaźń, jaka to jest lojalność. Ale Jezus oczywiście na co dzień też pytał naszej lojalności i słuchajcie, czyni to przez słowo, które nam zostawił. To jest Jego słowo. To jest Jego żywe słowo, które nas konfrontuje na co dzień, konfrontuje nasze lojalności. I dlatego myślę, że nie wiem, czy codziennie czytacie Słowo Boże, ale myślę, że dlatego ciężko zabrać się do czytania. Mi się czasami ciężko zabrać, dlatego że czasami to czytanie jest ciężkie, bo ujawnia bardzo złe rzeczy o moim sercu. Czasami to jest naprawdę ciężkie. Także zobaczcie, życie Piotra, życie apostołów wskazuje dużo na temat nas samych, czy uczy nas dużo na temat nas samych. Konfrontuje nasze serca. Piotr okazał się chwiejnym człowiekiem. Wydaje mi się, że inni apostołowie byli podobni. Dopiero wydaje mi się, że za jakiś czas podrośli, po zesłaniu Ducha Świętego dojrzeli do lojalności względem Jezusa. Większość z nich pod koniec życia tak naprawdę swoim życiem zapłaciła za lojalność względem Jezusa. I słuchajcie, mogłoby się wydawać, że wszystko jest fajnie, że od tamtego czasu Kościół nic tylko wzrasta, Kościół jest coraz lepszy. Ale pytanie, co dalej? Co dalej z Kościołem? Jakie były myśli ich serc? Wydaje mi się, że kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy jakby powtórkę z życia apostołów. Widzimy właśnie w wielu listach apostolskich, widzimy tą jedną rzecz, nie? Że tu się rozgrywa walka o naszą lojalność, czy o lojalność ludzi. Kiedy czytamy list do Galacjan, to się rozgrywa tak naprawdę o lojalność względem Jezusa. Kiedy czytamy objawienie Jana, czy list Judy, to się rozgrywa o lojalność względem Jezusa. Ale podam wam dwa mniejsze przykłady. Mam nadzieję, że takie przykłady, które też znajdą bezpośrednie przełożenie na nasze tutaj podwórko. Słuchajcie, pierwszy przykład z Koryntu, ale to nie jest jeden z tych przykładów wielkich, takich jak byśmy myśleli, a w Koryncie to tutaj ten uprawiał jakiś nierząd, to oczywiście niszczyło lojalności względem Jezusa. Ale zobaczcie, kiedy zaczynamy czytać list do Koryntian, mamy tam taką sytuację, że Kościół wydaje się być podzielony na frakcje. Jeden mówi, a ja jestem apolosowy, ja jestem kefasowy, ja jestem pawłowy, także co się dzieje tak naprawdę w tym kościele? Wydaje mi się, że tu nawet nie chodzi o takie frakcje, czy raczej o to, że ludzie chcieli w tym kościele, by przywódcy, różni przywódcy religijni zabiegali o ich względy. Tak naprawdę można powiedzieć, że w cudzysłowie stworzono plebiscyt pastorów, który pastor jest najlepszy. Słuchajcie, Dion Chryzostom, był taki filozof grecki na przełomie I i II wieku, stwierdził, że w tamtych czasach, w jego kulturze grecko-rzymskiej, gdy dwóch mężczyzn zabiegało o przywództwo i władzę, siłą rzeczy tak naprawdę zabiegali o względy w oczach ludzi. Także tutaj tworzono takie plebiscyty. Każdy, kto chciał dojść do władzy, robił wszystko dla własnej popularności, żeby się innym przypodobać. Nie? Taka była taktyka polityczna w tamtych czasach. Zjednać sobie jak najwięcej ludzi, żeby ciebie jak najbardziej polubili. I słuchajcie, teraz smutne jest to, że kiedy czytamy o tym w kościele w Koryncie, jestem Apollosa, jestem Pawła, wiecie co? Wiecie, co jest najsmutniejsze w tym kościele? W takim podejściu? No, wydawało mi się, że w chrześcijaństwie jednak chodzi o Chrystusa, a nie o Apollosa, nie o Pawła, nie o Piotra. Wydawało mi się, że w tym wszystkim chodzi o Chrystusa. Nie? Że pastorzy powinni, oni wszyscy powinni byli zwrócić swój wzrok właśnie na Jezusa. Kto to jest Paweł? Kto Apollos? Paweł mówi, no kim oni są? Oni są sługami Bożym. Jeden podlewa, drugi zasadził, trzeci karmi ten zbór, ale tak naprawdę chodzi o to wszystko, żeby to Chrystusowi, żeby być lojalnym względem Chrystusa. Zobaczcie, w tym wszystkim przecież no nie chodzi o jakiś plebiscyt popularności, ale chodzi o to, żeby Chrystus był wszystkim we wszystkim. Zobaczcie, Piotrowi chodziło o siebie samego. W kościele powinno chodzić o Chrystusa. Przypomina się tutaj zresztą kłótnia uczniów o to, kto ma być pierwszy. Jezus odpowiedział, nie tak ma być między wami. W Łukasza Jezus odpowiada takimi słowami. Kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. I dodał, pamiętacie, kto jest większy, ten, kto siedzi przy stole, czy ten, kto usługuje przy stole? No ten, kto siedzi przy stole, jest większy. A Jezus powiedział, jestem wśród was jako ten, który usługuje. Czyli stał się sługą, nie? Także, wiecie co, wydaje mi się, że gdy patrzymy dzisiaj na własne podwórko, na nasze chrześcijaństwo współcześnie, to ja sobie zadaję pytanie, czy Kościół dzisiaj rzeczywiście żyje etosem Jezusa, czy raczej etosem Grecji i Rzymu? Wydaje mi się, że dzisiaj praktycznie to jest nie do pomyślenia, nie? Żeby nie było właśnie takiego plebiscytu, żeby dzisiaj pastorzy, właśnie przywódcy kościelni nie zabiegali o własną popularność. Ale mi się wydaje, że właśnie to jest to, nie? Że w lojalności chodzi o to, żeby Chrystus nam jaśniał, żebyśmy my wszyscy przyszli do Chrystusa, żebyśmy wszyscy po prostu kochali Jego. Żebyśmy realnie w naszym życiu na co dzień kochali Jego. Nie te nasze fajne też spotkania. To nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o Niego, żebyśmy my naprawdę Jemu oddawali naszą lojalność. Jeszcze jeden przykład. W Ewangelii Łukasza 6,35 czytamy: miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Też może przykład, który znajdzie przełożenie na współczesne czasy. Wspominałem już chyba dwukrotnie podczas moich kazań, że kultura Grecji i Rzymu opierała się o zimną kalkulację. Tak naprawdę to był czysty rachunek ekonomiczny. Ty mi coś dasz, ja ci coś dam. Będziesz moim przyjacielem, jak sobie to skalkuluję, że będę miał z tego takie i takie korzyści. Ja ci w zamian dam takie i takie korzyści i wtedy będziemy w miarę blisko. Ale widzicie, tutaj jest kolejne wyzwanie, bo chodzi o dawanie komuś, od kogo nie możemy spodziewać się zwrotu. Taki jest nasz Ojciec Niebiański. On nam daje, daje nam w sposób wolny, ponieważ od nas się na pewno nie spodziewa takiego zwrotu. Gdyby sobie przekalkulował, słuchajcie, Bóg gdyby sobie przekalkulował, co może od nas otrzymać w zamian, to naprawdę nigdy by nas nie zbawił. Gdyby się na tym miało opierać Jego dzieło. Także z jednej strony, jak to ktoś powiedział, On powinien stać za naszymi wszystkimi czynami. Z jednej strony, zobaczcie, jesteśmy wezwani w Biblii do tego, by się nie mścić sami. Dlaczego? Bo pomsta należy do Pana. Bóg odpłaci naszym wrogom. A z drugiej strony Bóg mówi, że nie powinniśmy być skrupulatnymi księgowymi w dawaniu. Dlaczego? Bo Bóg odpłaci. Nie? Jest to samo, ta sama zasada. Nie mścicie się sami, bo Bóg odpłaci. Pożyczajcie, nie bądźcie zbyt skrupulatni w swoim dawaniu, bo Bóg wam odpłaci. Bóg wam odpłaci. Ale pytanie właśnie znowu, czy dzisiaj chrześcijaństwo żyje bardziej etosem Jezusa, czy etosem Rzymu? Pytanie, jakie jest to nasze chrześcijańskie serce dzisiaj? Pytanie, czy jest to serce faryzeuszów, serce zatwardziałe? A może jest to serce Judasza, serce zdradliwe? A może to jest serce chwiejne, serce Piotra? Słuchajcie, dzisiaj tak może na taką trochę negatywną nutę, żeby dać nam dzisiaj powód do zastanowienia się. Mam nadzieję, że z tych trzech opcji nasze serce jest jednak chwiejne jak serce Piotra. Mam nadzieję, że nasze serce przynajmniej jest chwiejne, tak jak serce Piotra. Wiemy często, co należy czynić, w jaki sposób być lojalnym względem Jezusa, ale tego nie czynimy. Pierwsze kościoły w Nowym Testamencie są podobne do młodego Piotra, do Piotra sprzed zesłania ducha. Są chwiejne. Czasami wolą iść z dala od Jezusa niż iść przy Nim. Ale wydaje mi się, że jest ta nadzieja dla nas, że jest ta nadzieja, że kiedy będziemy wspólnie zabiegali o Boga, wspólnie jako Kościół, jako jedni i drugi, będziemy się o siebie gorliwie też modlili, że znajdzie się też między nami miejsce na gorzkie łzy pokuty, na modlitwę, ale tak naprawdę w tym wszystkim, słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy każdy z nas potrafił zapewnić Jezusa o naszej miłości względem Niego. Widzicie, Piotr po swoich błędach trzykrotnie musiał zapewnić Pana, że Go kocha i że będzie Mu lojalny. Mnie to go trochę sfrustrowało, ja myślę, bo kiedy Jezus już trzeci raz zadał mu to pytanie, Piotrze, czy mnie kochasz? On już trochę miał dosyć, nie? Ale z drugiej strony wiedział, nie? Że po każdej z tych trzech nielojalności musi przyjść miejsce, czy musi przyjść miejsce na nawrócenie, na wyrażenie naszej lojalności. Nie? Także zobaczcie, z jednej strony to, co nas uczy Ewangelia Łukasza, to jest to, że Jezus oferuje nam wyzwolenie, prawdziwe wyzwolenie od wszystkich zniewoleń, od wszelkiego kłamstwa, od fałszywej religii, od demonicznego zniewolenia. A z drugiej strony przeprowadza nas przez różne testy, przez różne próby w naszym życiu, aby ujawnić myśli naszych serc, aby zbadać nasze serca i zobaczyć, czy są lojalne, czy są raczej chwiejne, zdradliwe, czy zatwardziałe. I mam nadzieję, że mówię, z tych trzech opcji to są przynajmniej serca chwiejne, które będą dążyły w stronę lojalności. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, nasz drogi Panie, prosimy Cię, byś dodał nam wiary, byś dodał nam właśnie lojalności, miłości względem Ciebie. Panie, prosimy Cię, byśmy mogli całkowicie poddać się Tobie, całkowicie Tobie zaufać i radować się z tego, że jesteś naszym Panem, że nas wyzwoliłeś, że wyzwoliłeś nas z faraonów, z opresji szatana, że wyzwalasz ziemię spod panowania niesprawiedliwych władców. Prosimy Cię, dodaj nam wiary. Tam, gdzie trzeba, Panie, dodaj nam też łez nawrócenia, łez pokuty i spraw, byśmy na co dzień uchwyceni Ciebie, chwalili Boga i sławili dobroć Jego rządów, Jego panowania i królestwa. Amen.